Dom wydawniczy Rafael zaprasza do wysłuchania książki księdza Edwarda Stańka pod tytułem Przypowieści Jezusa Chrystusa. Czyta Bogumiła Kaźmierczak. Przypowieści Jezusa Chrystusa. Serce Ewangelii Świętego Łukasza. 15 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza stanowi jej serce. Ukazuje przebaczającą miłość samego Boga jako niedościgły wzór, który należy naśladować. To ta miłość odsłania najwyższy szczyt ewangelicznego świata, wznoszący się ponad wszystkie szczyty czystej sprawiedliwości. Ona też nadaje sens trosce o sprawiedliwość, jeśli ta jest nastawiona na dowartościowanie człowieka i walkę o niego, mimo jego potknięć. Doskonała sprawiedliwość skrupulatnie odlicza punkty karne, by wyselekcjonować jedynie bezbłędnych. Przebaczająca miłość potrafi punkt karny zamienić w szansę dalszej rywalizacji i w możliwość sięgania po najwyższe trofea, które wręcza już nie sprawiedliwość, lecz miłość. Nawrócenie nie jest dziełem łatwym. Świadczy o tym radość, jaka panuje w niebie z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Grzech bowiem, zwłaszcza w wymiarze uzależnienia, a w ten sposób dotyka on prawie każdego, staje się drugą naturą, która jako mechanizm manipuluje człowiekiem, ograniczając jego wolność. Łatwość popełniania grzechów w wielu sytuacjach staje się nie do przezwyciężenia. Mimo dobrej woli człowiek czyni to, czego nie chce, a każdy taki czyn jeszcze mocniej go zniewala. Wyrwanie się z tego mechanizmu i zamiana go na mechanizm twórczy, pracujący dla pomnożenia dobra w sercu i środowisku, w jakim człowiek żyje, jest wydarzeniem pilnie obserwowanym przez mieszkańców nieba i witanym z wielką radością. Żyjemy na ziemi w mrokach wiary, które rozświetla jedynie światło Słowa Bożego. Dlatego nie znamy ani właściwej wartości dobrych czynów, bo ich blask zostanie nam ujawniony dopiero w wieczności, ani grozy misterium grzechu, które w swej głębi zostanie przez nas dostrzeżone również dopiero w wieczności. Jasne ukazanie wszystkich wymiarów dobra i wszystkich konsekwencji grzechu zdeterminowałoby człowieka. Nikt by nie popełnił najmniejszego czynu złego, a wszyscy maksymalnym wysiłkiem pracowaliby nad pomnożeniem dobra. Wówczas jednak znikłaby wolność i możliwość wyboru Boga i Jego woli. Człowiek byłby skazany na czynienie dobra. Nawrócenie jest możliwe na ziemi. Zawsze jest ono decyzją opowiedzenia się po stronie Boga i świata dobra. Taka decyzja świadczy o mądrości człowieka. Porzuca on ścieżki grzechu i zwraca swą twarz w stronę Boga. Wówczas człowiek wzrasta duchowo. Im więcej go kosztuje taki wybór, tym większa jego zasługa i większa moc jego ducha. Nawrócenie jest możliwe jedynie przy pomocy łaski Bożej. Nigdy Bóg jej nie skąpi temu, komu zależy na nawróceniu. Nie udziela jej tym, którzy udają nawrócenie, a w rzeczywistości ich serce nadal pozostaje przy zniewalających go dobrach świata. Kto się nawraca, sięga po rękę Boga i tak mocno ją ujmuje, że ona staje się punktem oparcia i źródłem siły potrzebnej do podjęcia decyzji i do wytrwania w niej. Zło bowiem tak łatwo nie rezygnuje. Jeżeli człowiek uwolni się od jednego demona, po pewnym czasie zaatakuje go 7 gorszych od tego pierwszego. A gdy upora się z tymi 7, wówczas przeciwnik wystawi cały legion, czyli ponad 6000 żołnierzy, by odzyskać mieszkanie, które stracił. Ten mechanizm zła jest ukazany w Ewangelii czytelnie, a w życiu rzadko kiedy uwzględniany. Jeśli legion złych duchów walczy o jedno serce, to nie należy się dziwić, że z chwilą zwycięstwa człowieka nad tak silnym przeciwnikiem w niebie panuje wielka radość. Kraków, 5 października 2004 roku, wspomnienie świętej siostry Faustyny. Ewangeliczna wolność. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 1 do 3. Kiedy ogromne tłumy zebrały się wokół niego, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów. Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głoszone będzie na dachach. Ostre spięcie przy stole w domu faryzeusza stanowi początek publicznej rozprawy z zakłamaniem faryzeuszy i uczonych w piśmie. Jezus kieruje słowa ostrzeżenia do uczniów, mimo że wokół niego gromadzą się tłumy. Narastało napięcie społeczne. Faryzeusze śledzili mistrza z Nazaretu i rejestrowali każdą jego wypowiedź. On o tym wiedział, znał sytuację i dlatego odpowiedzialność za poważne wypaczenie życia religijnego składa na barki elity religijnej, za którą uważali się faryzeusze. Jezus podważa ich autorytet. Nie chce, by jego uczniowie zlekceważyli zagrożenie, jakie kryje się w postawie faryzeuszy. Pragnie otworzyć im oczy na zakłamanie jako na jedno z najgroźniejszych niebezpieczeństw życia religijnego. To ono zamknęło serca tysięcy ludzi ufających faryzeuszom i niezdolnych do przyjęcia słowa prawdy, jakie kierował do nich Jezus. Demaskowanie zakłamania religijnego należy do ważnych wymiarów przepowiadania Ewangelii. Tego nie wolno pominąć. Niewielu jednak dorasta do takiej ostrej konfrontacji. Jezus miał idealnie czyste ręce i mógł ujawnić zakłamanie, ponieważ nikt nie był w stanie wskazać w jego postawie i słowach najmniejszego rozminięcia się z prawdą. Prorok musi żyć w świecie prawdy. Jeśli tak nie jest, nie jest prorokiem. To sprawia, że zło czyha na każdego, aby odnotować jego potknięcia, a następnie szantażować go i zmuszać do milczenia lub do tolerowania zła w obawie, iż zostanie odsłonięte jego uchybienie. Szatan musi mieć na każdego człowieka jakiegoś haka, żeby ograniczać zarówno jego wypowiedzi, jak i działanie. Najczęściej chce upolować człowieka jeszcze w młodości, by mu przypominać o potknięciu i trzymać go w szachu. Jezus żyje w świecie prawdy i wie, że każde odejście od niej zostanie ujawnione. Ostateczne zwycięstwo należy tylko do prawdy. Nie ostoi się nawet najmniejsze kłamstwo. To sprawia, że uczniowie Jezusa winni mieszkać w świecie prawdy i karmić się jedynie nią. Oni bowiem mają zasługiwać na zaufanie, dlatego że ich słowo i postawa objawiają prawdę. Według mistrza nawet największe tajemnice zostaną ujawnione. Wniosek stąd prosty. One mogą zawierać jedynie prawdę i tylko prawdę. Tajemnica nie może kryć kłamstwa, bo ten, kto pieczętuje je tajemnicą, sam na siebie zastawia pułapkę. Taka tajemnica obróci się przeciw niemu i będzie odpowiadał za ukrywanie prawdy. Jezus domaga się czytelnej postawy swych uczniów. Rzecz jasna, nie wszystko ma być głoszone na dachach. Wiele spraw może i powinno być otoczonych tajemnicą, ale jest tak tylko do czasu, ponieważ tajemnica zostanie uchylona i ktoś musi wziąć odpowiedzialność za to, co okrył tajemnicą i dlaczego to uczynił. Odpowiedzialność jest zbudowana na umiłowaniu prawdy. Ten, kto jest wierny prawdzie, nie wypowie ani jednego słowa, za które nie brałby odpowiedzialności i nie uczyni nic, pod czym nie złożyłby własnoręcznego podpisu. Taka postawa jest połączona z odpowiedzialnością za słowo i czyn oraz za wszystkie wynikające z nich konsekwencje, nawet jeżeli mają one trwać wiecznie. Bywają sytuacje, kiedy coś należy powiedzieć tylko do ucha, ale trzeba to uczynić ze świadomością, że w każdym momencie może to być nagłośnione przez wszystkie stacje radiowe, telewizyjne i milionowe nakłady prasy na całym świecie. Jeśli więc coś mówimy, nie należy się dziwić, że ktoś nie dotrzymał tajemnicy. To, co mówimy, winno być tak wartościowe, by nagłośnienie ubogaciło odbiorców wiadomości, a nigdy ich nie zgorszyło. Poprzeczka, którą Jezus stawia swoim uczniom, jest wysoko i niewielu ludzi dorasta do świadectwa prawdzie zawsze i wszędzie. Wychowanie ucznia Chrystusa w umiłowaniu prawdy jest równoznaczne z wychowaniem go do mądrości. Mądrość bowiem jest zbudowana w 100% na znajomości prawdy i jej umiłowaniu. Każde kłamstwo lub naiwne przyjęcie błędnej wiadomości natychmiast odsłania niski poziom mądrości człowieka i osłabia zaufanie, jakim można go darzyć. Dotykamy zapomnianego wymiaru wychowania w środowiskach ludzi ochrzczonych. Żyjemy w świecie kłamstwa i trzeba wielkiej odporności ducha, by nie ulec niezwykłej presji otoczenia i nie zgodzić się na kłamstwo. Ludziom się wydaje, że kłamstwo ułatwia życie, a w rzeczywistości ono zawsze jest poważną klęską człowieka. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 4 do 7. A mówię wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem już nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo macie się obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam, tego się bójcie. Czyż nie sprzedaje się 5 rubli za 2 asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Po raz kolejny u świętego Łukasza pojawia się w ustach Jezusa słowo przyjaciele. Uczniowie są traktowani jak przyjaciele. To znak atmosfery, jaka istniała w tym gronie. Mistrz darzył ich przyjaźnią, zaufaniem. Oni, a nie faryzeusze, są przyjaciółmi mistrza z Nazaretu. Jezus tworzy nowe środowisko i zależy mu na tym, aby było ono oparte na wielkim zaufaniu, jakie istnieje między przyjaciółmi. Gdy zastanowimy się nad tym, jak cenna w księgach Starego Testamentu jest przyjaźń, to możemy uchwycić coś z tajemnicy życia uczniów Jezusa. Księgi mądrościowe mówią, że przyjacielem może być jeden z tysiąca. Uczniowie na pewno dostrzegli nową płaszczyznę, na której ustawił ich Jezus. To zobowiązywało. Najczęściej w Ewangeliach mówi się o przyjaźni Jezusa dopiero przy historii w Wieczerniku i tylko w gronie 12. Tymczasem to słowo występuje już wcześniej. Jezus chciał, aby wzajemne relacje między Nim a większym gronem uczniów były oparte na przyjaźni. Ktokolwiek potraktuje Jezusa jako swego mistrza, wcześniej czy później nawiąże z Nim przyjaźń. Chcąc czerpać z serca mistrza, należy zgodzić się na to, że On sam połączy serce ucznia ze swoim więzami przyjaźni. Przyjaźń z Jezusem jest prawem życia Ewangelią. W tej sytuacji powstaje pytanie, w jakiej mierze wychowanie religijne jest nastawione na dorastanie do przyjaźni. Jest to istotny wymiar procesu krystalizowania osobowości w szkole Jezusa. Tego nie wolno przeoczyć. Katechezy do młodzieży winny maksymalnie rozpracować temat przyjaźni i wskazać na drogę dorastania do niej. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. To szokujące słowa skierowane do uczniów. Przecież wszyscy boimy się właśnie tego, co zabija ciało. Boimy się choroby, boimy się ludzi zagrażających naszemu życiu, boimy się wypadków, trzęsienia ziemi, wojny, kataklizmów. Boimy się my i sam Jezus się bał. W Getsemani drżał ze strachu. A więc w jakim znaczeniu należy rozumieć te Jego słowa? Nie jako brak lęku, lecz jako odważne Jego przezwyciężenie. Jezusowi chodzi o świadectwo w obliczu śmierci, świadectwo dane prawdzie. Równocześnie otwiera On przed uczniami perspektywę dostania się do piekła, czyli niebezpieczeństwo śmierci wiecznej. Życie doczesne można stracić, ale nie wolno stracić życia wiecznego. Kto jest tym, który wtrąca do piekła? Odpowiedź Jezusa jest czytelna. To Bóg. Jego należy się obawiać, czyli należy wykazywać się cechą bojaźni Bożej, która strzeże od grzechu, by nie obrazić Boga, nie oderwać się od Niego, nie przegrać wieczności. Oto właściwa hierarchia wartości. Uczniowie winni być przygotowani do utraty życia doczesnego, dla ocalenia życia wiecznego. Dlaczego handlowano wróblami? Trudno na to pytanie odpowiedzieć. To realizm sytuacji, w jakiej Jezus przemawia. Polowano na wróble i sprzedawano je. Opatrzność Boża czuwa jednak nad każdym z nich i wie, co ludzie z nimi robią. To porównanie jest potrzebne Jezusowi, gdyż chce wezwać do zaufania Bogu. Na uczniów też urządzają polowania. Wielu z nich zginie. W czasie tych polowań uczniowie mają jednak pamiętać o przestrodze mistrza, że są ważniejsi niż wiele wróbli. Winni żyć ze świadomością, że Bóg na nich nieustannie patrzy i nie pozwoli im wyrządzić krzywdy. A jeśli poniosą ją w czasie doczesnego życia, to On nagrodzi szkodę w życiu wiecznym. Znakomite jest powiedzenie Jezusa: u was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. To konkretne ujęcie prawdy o wiedzy Boga i Jego opatrzności. Jeśli Boga interesuje los włosów, to co dopiero los uczniów Jezusa, opowiadających się po stronie prawdy i świadczących o niej. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 8 do 10. A powiadam wam, kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Przyzna się do mnie. To nie tylko wyznanie przynależności do Jezusa, lecz coś więcej. To uznanie Jezusa za Syna Bożego. Grecki termin ukazuje pewną głębię wzajemnych relacji Jezusa i uczniów. Jest to zresztą spojrzenie bardzo szerokie. Nie tylko uczniowie, ale każdy, kto uzna i wyzna Jezusa, zostanie przez Niego uznany i wyznany wobec aniołów Bożych. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z zapowiedzią wywyższenia człowieka ponad świat aniołów Bożych. W wypowiedzi Jezusa powraca temat z chrztu nad Jordanem i kuszenia, z jakim on się zmagał na pustyni. Tam istotną sprawą była godność Syna Bożego. Tu mistrz nie odsłania tej karty wyraźnie, ale ona jest głównym atutem w rozgrywce z faryzeuszami, którzy nie uznają go ani za Syna Bożego, ani za Mesjasza. Uczniowie są przygotowywani przez mistrza do dokonania zasadniczego wyboru i to w sytuacjach krańcowych, nawet w obliczu śmierci. On chce, by wiedzieli, że ich decyzja opowiedzenia się po stronie mistrza winna być głęboko przemyślana. Jezus mówi o prześladowaniu, o świadectwie i zapowiada, że jeśli ktoś wobec ludzi złoży świadectwo, uznając w nim Syna Człowieczego, a jest to tytuł mesjański, to on na korzyść tego człowieka złoży świadectwo wobec aniołów Bożych. Ale jest również jasno zaznaczone, że jeżeli komuś zabraknie odwagi i nie uzna Syna Bożego wobec ludzi, czyli wyprze się wiary w Niego, to musi się liczyć w wieczności z odrzuceniem go przez Jezusa wobec aniołów Bożych. Świadectwo za świadectwo. W tym kontekście Jezus wspomina o Duchu Świętym. On bowiem jest nieodzownie potrzebny do składania świadectwa wiary w Jezusa jako Syna Człowieczego i Syna Bożego. Bez asystencji Ducha Świętego złożenie takiego świadectwa jest niemożliwe. Skoro ono stanowi warunek uznania przez Chrystusa człowieka za jego ucznia wobec aniołów Bożych, to nic dziwnego, że jakikolwiek sprzeciw wobec Ducha Świętego jest równoznaczny ze skazaniem siebie na piekło. Świadectwo wiary w Mistrza z Nazaretu i dowód wierności Jemu stanowi centrum koncepcji nauczania w duchu Ewangelii. To świadectwo wymaga odwagi, przyjaźni z Jezusem i jasnej hierarchii wartości, by nic, co stworzone, nie było w stanie stanąć między uczniem a Jezusem. Nawet życie doczesne nie stanowi tak wielkiej wartości, jak przyjaźń z Mistrzem z Nazaretu. To wierność Jezusowi do końca gwarantuje zbawienie. Nie ma więc najmniejszych szans na jakikolwiek kompromis ze światem. Wyznanie wiary musi być czytelne dla tych, wobec których jest składane. Warto zauważyć, że nie chodzi tu o wyznanie wiary w Boga, bo oni wszyscy w Boga wierzyli, faryzeusze też. Punktem spornym jest wiara w Jezusa. To ona decyduje o wywyższeniu człowieka wobec aniołów Bożych. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 11 do 12. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć. Jasna zapowiedź prześladowań, i to urzędowych. Uczniowie będą przesłuchiwani w synagogach, gdzie odbywały się sądy lokalne. Tak został skazany na śmierć przez swych rodaków w Nazarecie sam Jezus, który wymknął się z ich rąk już w czasie wykonywania wyroku. Urzędy i władze. Jezus mógł mieć na uwadze zarówno władze świątynne, jak i władze okupanta. Rzymianie nie interesowali się wyznaniem wiary w Jezusa, lecz spokojem w społeczeństwie, ale dla ucznia Chrystusa była to doskonała okazja do składania świadectwa wiary w Niego. Czyni to wielokrotnie święty Paweł. Dzieje pozostałych uczniów Jezusa są mniej znane. Mistrz każe wówczas odwołać się do Ducha Świętego. To On pomaga w składaniu świadectwa. Ludzka logika nie wystarcza. Trzeba bowiem precyzyjnie powiedzieć prawdę oraz zdobyć się na odwagę nie tylko do jej wyznania, lecz i poniesienia wszystkich konsekwencji, jakie pociąga za sobą takie wyznanie. W każdym męczenniku jest obecny Duch Święty i to decyduje o pewności co do jego zbawienia. O własnych siłach nie da się dochować wierności Jezusowi w sytuacjach, w których trzeba wybierać między życiem doczesnym a przyjaźnią z Mistrzem z Nazaretu. To, co Jezus mówi, jest niezwykle aktualne w całym Kościele. Obawa o jasne opowiedzenie się po stronie Chrystusa słowem i życiem rozbudowała przestrzeń kompromisów ze światem. Nie chcemy wyznawać swej przynależności do Jezusa wobec ludzi, środowiska rodzinnego, zawodowego, ludzi jadących autokarem czy pociągiem. Nie chcemy ujawniać swoich związków z Jezusem, by się nie narażać, nie tłumaczyć, a tak na dobrą sprawę jesteśmy Chrystusowi potrzebni wyłącznie do tego. Przesunięcie akcentu na czynienie dobra z równoczesną ucieczką od odpowiedzialności za świadectwo dane wierze stanowi najpoważniejsze wypaczenie w świadomości wielu współczesnych członków Kościoła. Chciwość, groźna choroba. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 13 do 14. A ktoś z tłumu rzekł do niego: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią lub rozjemcą? Oto próba wykorzystania Jezusa do załatwiania ludzkich porachunków. Aby rozstrzygać sprawy konfliktowe, trzeba mieć do tego prawo. Jezus takiego prawa nie posiadał i wyznał to otwarcie. Każde wejście między zwaśnione strony jest niebezpieczne. Nauka Jezusa o ubóstwie i przebaczeniu była wystarczająco jasna. Pytający nie powinien mieć najmniejszych złudzeń co do tego, że Mistrz z Nazaretu nie podejmie się misji pojednania braci zwaśnionych z powodu pieniędzy. A jednak tak wielu ludzi traktuje odniesienie do Boga jako podstawę do roszczeń materialnych. Wynika to z chęci zaprowadzenia sprawiedliwości w układach doczesnych przy pomocy ingerencji samego Boga. Tymczasem tu, na ziemi, nie jest możliwe ustawienie wszystkiego na płaszczyźnie sprawiedliwości. Nie da się nie tylko dochodzić swoich racji, ale trzeba wielokrotnie zgodzić się na jawną niesprawiedliwość. W atmosferze prześladowania jest to najnormalniejsze w świecie. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, werset 15. Powiedział też do nich: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. Chciwość należy do niebezpiecznych wirusów. Ona koncentruje uwagę na tym, co posiadamy i chcemy posiadać, a nie na bogactwie wnętrza. Chciwiec żyje poza sobą. Ośrodkiem jego życia jest portfel i rzeczy, które są jak mgła poranna. Wszystkie dobra na ziemi to marność nad marnościami i wszystko marność. Kohelet strzelił w dziesiątkę i ustawił stosunek wierzącego człowieka do dóbr tego świata tak mądrze, jak nikt inny. Nie gardzi nimi, potrafi za nie dziękować Bogu. Ceni je jako materiał potrzebny do czynienia dobra, ale nigdy nie pozwala przywiązać serca do nich. Zależy mu na odporności ludzkiego serca na wszelkie wirusy chciwości. Temat ten podejmuje Jezus i ustawia go dokładnie tak jak Kohelet. On zna siłę wirusów chciwości. Ten wirus zniszczył serce Judasza, osłabił bowiem drzwi jego serca i przez to wtargnął w nie szatan. Jak ważny to temat, świadczy o tym przypowieść Jezusa podana dla wyjaśnienia jego ostrzeżenia przed chciwością. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 16 do 21. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi obrodziło pole i rozważał w sobie: co tu pocznę? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe, i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: masz wielkie dobra, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Dobry gospodarz i dobry rok na zbiory. Obfitość zboża zmusza gospodarza do podjęcia decyzji o przebudowie spichlerzy. Równocześnie świadomość posiadanego bogactwa usypia jego czujność. Bogactwo zabezpiecza przyszłość i dlatego zwalnia człowieka z myślenia o odpowiedzialności przed Bogiem za otrzymane dni i lata. Zabezpieczona przyszłość otwiera przed nim perspektywę zamienienia życia w zabawę. Jedz, pij i używaj. To hasło człowieka, który obfituje we wszystko i o nic z rzeczy doczesnych nie musi się starać. Oto narkotyczny mechanizm bogactwa. To nawet nie jest drapieżna chciwość. Chodzi raczej o wygodne życie. Drapieżna chciwość jest nastawiona na ciągłe powiększanie posiadanych dóbr. Chrystusowi zależy na ukazaniu bogactwa jako pułapki zastawionej na człowieka. Ono pozwala żyć dostatnio bez pracy, w oparciu o zapasy. I to przestawienie jest niebezpieczne. Z pracowitego człowieka wyłonił się pajac oddany rozkoszom jedzenia, picia, używania. Zabawa staje się celem jego życia. Takich ludzi nie ma wielu. Jakkolwiek tęskniących za takim rozwiązaniem w życiu, jest bardzo wielu. Mechanizm iluzji, jaka kryje się w posiadaniu wielkiego zabezpieczenia życia, jest zawsze ten sam. Można to obserwować wówczas, gdy ktoś w jednym momencie staje się bardzo bogaty, wygrywając wielkie sumy pieniędzy lub otrzymując spadek. Porzucenie pracy i przestawienie życia na używanie niszczy wielu z nich. Jezus w przypowieści nazywa takiego człowieka głupcem. Góra zboża, czyli bogactwa, przysłoniła mu cel doczesnego życia, którym jest wieczność. Bramą zaś do wieczności jest śmierć. Bogactwo nie ratuje od śmierci. Ono nie zabezpiecza przed nią. I tu jest jego największa słabość. Pieniądz nie przedłuży życia. On zasłania perspektywę przyszłości i usypia czujność. Pytanie, jakie Jezus wkłada w usta Boga, komu przypadnie to, coś przygotował, zmusza do refleksji nad odpowiedzialnością za to, co człowiek posiada. Dla kogo gromadzę? Tu najczęściej pojawia się odpowiedź dla moich dzieci i wnuków. Ale jeśli bogactwo zasłania ostateczny cel człowieka, to takie myślenie jest niebezpieczne. Sam ojciec może utrudnić, a nawet uniemożliwić dziecku wejście do Królestwa Bożego, zostawiając mu bogactwo, którego ono użyje dla wygodnego życia, a nie będzie potrafiło wykorzystać go w celu czynienia dobra i wsparcia innych. W takiej sytuacji ginie nie tylko ojciec gromadzący majątek, ale i dzieci. Odpowiedzialność za nieszczęście dziecka spocznie na ramionach ojca. Ewangelia nie zabrania gromadzenia majątku. Ona docenia ludzi bogatych, o ile bogactwo nie stanowi dla nich bożka i nie zwalnia ich z odpowiedzialności społecznej. Bogaci ludzie mają do wypełnienia zadania społeczne nie tylko wobec dzieci, ale i wobec wszystkich potrzebujących. Jeżeli bogactwo przekracza próg życia na poziomie wyznaczonym przez status społeczny, to winno być wykorzystane dla wsparcia ludzi znajdujących się w potrzebie. Gdyby bogacz z przypowieści powiedział: nakarmię wszystkich głodnych ludzi w okolicy i przyjdę z pomocą tym, którzy tego potrzebują, uzyskałby pochwałę od Boga jako człowiek mądry. A skoro zagarnął wszystko wyłącznie dla siebie, usłyszał słowo głupcze. Jezus tak ułożył przypowieść, że potępił samo myślenie bogacza, jego plany, przeciął je zapowiedzią śmierci i do tej nocy – bogacz nic nie zrealizował ze swoich zamiarów. Nie mamy więc w przypowieści do czynienia z potępieniem człowieka bogatego, lecz potępieniem sposobu myślenia, który może drążyć serce nawet ludzi bardzo biednych. Sen o wygodnym życiu jest niebezpieczny. Jezus zawsze ma na uwadze sposób naszego myślenia. On robi zmiany w tych naszych planach, które nie mają szans realizacji, bo są krótkowzroczne. Jemu zależy na uczniach mądrych, a nie głupich. Znamienne jest to, że mądre podejście do dóbr doczesnych łączy się ściśle z myśleniem o celu swego życia i jego kruchości. W każdym momencie Bóg ma prawo wezwać nas do siebie i wszystko, czym dysponujemy, winno być tak ustawione, by nikt z tego powodu nie miał najmniejszych kłopotów. Przekazywane innym dobra mają ubogacić serca tych ludzi, a nie tylko ich kieszeń. Idealnym rozwiązaniem jest rozdanie prawie wszystkiego potrzebującym, tak by zasługa za mądre wykorzystanie dóbr należała do właściciela, a nie jego spadkobierców. Nikt bowiem nie wie, do czego zostanie wykorzystane to, co zostawia w spadku. Bogactwo potrafi odmienić serce spadkobierców – i ci wykorzystają je dla siebie, by jeść, pić i używać, a wówczas właściciela, zamiast zasługi, czeka odpowiedzialność przed Bogiem za to, w czyje ręce złożył swe skarby. On bowiem swą decyzją zniszczy spadkobierców. Mądrzy wychowawcy starają się nauczyć młode pokolenie pracowitości i życia w oparciu o Boga, a nie w oparciu o zostawiony im majątek. Drugą umiejętnością jest miłość bliźniego, nastawiona na wspieranie potrzebujących. Wówczas posiadane pieniądze nie tylko nie niszczą właściciela, ale ubogacają serce jego i tych, którym pomaga. Człowiek ma być bogaty u Boga, a nie gromadzić skarby dla siebie. To jest podsumowanie przypowieści. Jezus stawia uczniów na jednokierunkowej drodze, ucząc ich mądrego wykorzystania dóbr tego świata. Przy wejściu na drogę gromadzenia skarbów dla siebie stawia duży znak zakazu. Ta droga prowadzi do zguby. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 22 do 25. Potem rzekł do swoich uczniów: dlatego powiadam wam, Nie martwcie się o życie, co będziecie jeść, ani też o ciało, w co macie się przyodziać. Życie bowiem więcej znaczy niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie. Przypatrzcie się krukom, nie sieją ani żną, nie mają piwnic ani spichlerzy, a Bóg je żywi. O ileż ważniejsi jesteście wy niż ptaki. Jezus wskazuje na dwie podstawowe potrzeby w życiu człowieka – pokarm i ubranie. Skoro uczy życia w zawierzeniu Bogu, przestrzega przed stresami, jakie pojawiają się, gdy te potrzeby nie są zaspokojone. Człowiek wówczas zaczyna się martwić, a to mu szkodzi. Zamartwianiem się nie wychodzi się ze stresów, ani nie rozwiązuje problemów. Ten, kto żyje z godziny na godzinę w zasięgu wzroku kochającego go Ojca i to Ojca Wszechmogącego, nie może się martwić o to, że jego najbardziej podstawowe potrzeby nie zostaną zaspokojone, bo to znak, że Ojcu nie ufa. To ostrzeżenie Mistrza z Nazaretu jest zrozumiałe jedynie dla tych, którzy świadomie zgłosili się do Boga, swego Ojca, jako pracownicy w Jego winnicy. Przez 24 godziny dziennie wykonują oni zadania zlecone przez Ojca. Pełniąc Jego wolę, mogą być pewni, że niczego, co jest potrzebne do życia, im nie zabraknie. Zastanawia wypowiedź Jezusa, że życie więcej znaczy niż pokarm, a ciało niż odzienie. Faktem jest, że pokarm stanowi warunek życia. Bez pokarmu życie umiera. Ta wypowiedź nie może więc dotyczyć życia w wymiarze biologicznym, bo w nim pokarm znaczy dokładnie tyle, co życie. Ono istnieje jedynie dzięki temu, że ma dostęp do pokarmu. Być może Jezus miał tu na uwadze życie duchowe, czyli kontynuuje myśl zawartą w wypowiedzi „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało”. Przykład kruków świadczy jednak o tym, że Jezus pragnie ukazać, w jakiej mierze Ojciec troszczy się o swoje dzieci. Jeśli troszczy się o ptaki, które nie pracują, a mają pożywienie, to tym bardziej troszczy się o pożywienie dla człowieka. Jeżeli zwierzęta za pomocą instynktu znajdują pożywienie, to tym bardziej potrafi to uczynić człowiek, który posiada nie tylko instynkt życia, ale i logiczne myślenie i Boga po swojej stronie. Wezwanie do zawierzenia Bogu nie może jednak być rozumiane jako zwolnienie człowieka z wysiłku zdobywania pokarmu i ubrania. Chrystus zmierza do tego, by przekonać uczniów, że to poszukiwanie winno być podjęte razem z Ojcem, a nie na własną rękę. Bogu zależy na nas. On się o nas troszczy i jeśli wykonamy to, co do nas należy i czego On od nas oczekuje, na pewno otrzymamy wszystko, co jest konieczne do życia. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 25 do 28. Któż z was, martwiąc się, może dołożyć choćby jedną chwilę do wieku swego życia? Jeśli więc drobnej rzeczy uczynić nie możecie, to czemu martwicie się o inne? Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie pracują i nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele, które dziś jest na polu, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to o ileż bardziej was, ludzie małej wiary. Drugi przykład dotyczy sztuki przedłużenia życia. To jest poza naszym zasięgiem. Trzeba się liczyć z tym i wiedzieć, że nasza godzina nieuchronnie wybije. Życie należy wygrać w ciasnych granicach narodzin i śmierci. Jakiekolwiek zabiegi podejmowane celem przedłużenia życia są nieporozumieniem i marnowaniem czasu, pieniędzy i energii. Skoro przedłużenie życia nie jest w zasięgu naszych możliwości, to o co się martwimy? Jezus usuwa kolejny powód stresów. Troska o ubranie należy również do Boga. On ubiera lilie polne, a szata, jaką dla nich przygotował, jest piękniejsza od królewskiej szaty Salomona. Jezus zwraca uwagę na przemijalność kwiatów. Czasem kwitną jedynie kilka dni, a Bóg objawia w nich piękno niedostępne dla człowieka. Nie potrafimy tworzyć tak cudnych dzieł, jak tworzy je Bóg na jednej łące ustrojonej w kwiaty. Przykład zmierza do wskazania, jak wiele zależy od Boga. Uczeń Chrystusa winien to dostrzec i zawierzyć Bogu, a nie sobie. Narody świata, czyli poganie, koncentrują uwagę na pokarmie i ubraniu. Uczeń Jezusa powinien złożyć troskę o nie w ręce Ojca Niebieskiego, który wie, czego potrzebujemy. Jest to komentarz do słów modlitwy: Ojcze, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Skoro sam Jezus tak każe nam się modlić, to znak, że należy troskę o artykuły pierwszej potrzeby złożyć w ręce Boga. Ujawnia się to w sytuacjach szczególnych, gdy faktycznie uczeń Jezusa nie ma z czego żyć, nie ma z czego zapłacić za wodę, światło, gaz, ogrzewanie, mieszkanie. Takie sytuacje stawiają człowieka wprost przed Bogiem i wzywają go do zawierzenia. Wcześniej jednak trzeba nauczyć się dziękować Ojcu za dary otrzymywane latami, takie jak codzienny chleb, mieszkanie, zdrowie. Człowiek jest zależny od Boga w wymiarze egzystencjalnym tysiące razy bardziej niż sobie wyobraża. Bóg daje i daje. Uczeń Jezusa winien doświadczyć tej zależności i zamienić ją we wdzięczność. Jezus jednoznacznie określa zmartwienie o rzeczy potrzebne. Jest ono znakiem małej wiary, nikłego zawierzenia Bogu. Wiara bowiem to nie teoretyczne twierdzenie „wierzę w Boga”, lecz egzystencjalna świadomość więzi z Bogiem. To jest dokładnie tak jak z rośliną, która żyje dzięki wodzie i słońcu, a jeśli traci je, to umiera. Wiara jest życiem czerpanym wprost od Boga, a rozum i wola jedynie określają obecność i siłę tego życia. Jeśli wiara słabnie, to życie słabnie i człowiek rozpaczliwie zaczyna się zastanawiać nad tym, jak się uratować. Ale ratunku nie ma, bo jest on w nawiązaniu kontaktu z żywym Bogiem. Tak jak roślina nie zdoła się uratować, póki nie zacznie pić wody z gleby i karmić się promieniami słońca. Pilnie potrzebna jest szkoła wielkiej wiary, uczenie ludzi życia pełnią zawierzenia Bogu. Upomina się o to nieustannie Bóg. Ostatnio przypomina to światu święta siostra Faustyna. Jezu, ufam Tobie. Usiłuje się to zacieśnić jedynie do miłosierdzia w odniesieniu do grzeszników. A tu idzie o mocną i żywą wiarę na co dzień. Trzeba umieć ufać, gdy brakuje chleba, ubrania, mieszkania, zdrowia, pieniędzy. Pod obrazem Jezusa Miłosiernego winni zgromadzić się wszyscy bezrobotni, chorzy, ubodzy, aby doskonalić swe zawierzenie Bogu. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 29 do 30. I wy nie pytajcie, co będziecie jedli i co pili, i nie bądźcie o to zatroskani. O to wszystko bowiem zabiegają narody świata, a Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Klucz do właściwego rozumienia całej wypowiedzi Jezusa zapisanej przez świętego Łukasza jest podany w ostatnim zdaniu. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Uczeń mistrza z Nazaretu powinien włączyć się całkowicie w troskę o realizację woli Boga na ziemi. Na tym bowiem polega troska o Królestwo Ojca, wpisana przez Jezusa w modlitwę: Ojcze, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Bóg, znając dokładność pracy człowieka w jego winnicy, zapewni mu wszystko, cokolwiek będzie potrzebne do życia doczesnego. Zaangażowanie ucznia w pełnienie woli Ojca stanowi punkt wyjścia życia w świecie wiary. Bóg mnie potrzebuje 24 godziny na dobę. Jeśli dokładnie wypełnię to, czego On oczekuje ode mnie, wchodzę w niezwykle pełne życie. Bóg bowiem, zostawiając nas na ziemi, wie, jakie zadania możemy wykonać i czego nam potrzeba do ich wypełnienia. Zadania dotyczą każdego, zdrowego i chorego, dziecka i dorosłego, starca i młodzieńca, kobiety i mężczyzny. One są określone w sytuacji, w jakiej człowiek się znajduje. ojciec Maksymilian Kolbe był potrzebny Bogu do zakładania misji w Japonii i w oświęcimskim obozie zagłady. 13-letnia Agnieszka na wózku inwalidzkim o zniszczonym kręgosłupie jest potrzebna Bogu i ma do wykonania ważne zadanie. Trzeba jedynie, by odczytała wolę ojca i dobrowolnie ją podjęła. Janina jest potrzebna Bogu z tym kalectwem, które towarzyszy jej od urodzenia. Potrzebna jest do budowania Królestwa Bożego i jeżeli uczyni to, czego Bóg od niej oczekuje, otrzyma dary niezbędne do jej duchowego rozwoju i do ubogacenia środowiska, w jakim żyje. Włączenie się w troskę o Królestwo Boże, czyli w dokładne rozeznanie woli Boga i jej wykonanie, należy do podstawowych elementów życia wiary. Pełnienie woli Boga jest życiem i nie wolno o tym nigdy zapomnieć. Katecheza nastawiona na troskę o to, co potrzeba do życia, a nie na troskę o pełnienie woli Boga, jest wielką krzywdą wyrządzoną katechizowanemu. To jest przekaz teoretycznych wiadomości na temat życia, a nie zanurzenie rośliny w wodzie i wystawienie jej na działanie promieni słońca. Roślinie nie wystarczy wiedzieć, że woda i słońce są jej potrzebne, ale ona musi mieć dostęp i do wody, i do słońca. Chrzest to zanurzenie w wodzie życia. Ten znak, jeżeli nie jest przeżyty egzystencjalnie, zostaje znakiem, o którym rozprawiamy, a nie środowiskiem życia, w którym żyjemy. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 32 do 34. Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Wezwanie do odwagi. Piękne określenie grona uczniów Jezusa. Mała trzutka. Jezus zwraca uwagę na łaskę, jakiej oni dostępują. Ojcu się spodobało dać im królestwo. Nie jest ono więc przeznaczone dla wszystkich ludzi, lecz dla wybranych przez Ojca. Ci szczęściarze winni uczynić wszystko, co jest w ich mocy, by to królestwo otrzymać, skoro Ojciec chce je dać. Mistrz wyjaśnia, co trzeba uczynić, by posiąść królestwo. Należy zatroszczyć się o ubóstwo, czyli zamienić to, co się posiada, w akt miłości bliźniego. Jałmużna bowiem to najlepsze przeznaczenie doczesnych wartości. Tak wykorzystane dobra materialne gromadzą w niebie skarb, a on tam jest bezpieczny, nic mu już nie zagraża. Uczeń Jezusa jest bogaty u Ojca. Zamieni bogactwo doczesne na wieczne, bo zamienia je w akt miłości, a ta trwa zawsze. Ostatnie zdanie jest kolejną zasadą dla uczniów Jezusa. Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Miłość jest albo doczesna i przemijalna, co jest prawem świata doczesnego, albo wieczna. Jeżeli kochamy dobra tego świata i nie potrafimy się nimi podzielić, nie umiemy zamienić ich w miłość drugiego człowieka, to je tracimy. Jeśli jednak jesteśmy zdolni to uczynić, to nasze serce jest podniesione do nieba, bo nic go już nie zatrzymuje na ziemi. Odpowiedzialność przełożonych. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 35 do 40. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy on o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie ma przyjść złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wezwanie do czujności. Uczeń Jezusa oczekuje Jego przyjścia. Skoro mamy wejść do Królestwa Ojca, trzeba, abyśmy byli gotowi, bo wezwanie nadejdzie niespodziewanie. Dlaczego? Jest to tajemnica, która wzywa do nieustannej troski o przygotowanie spotkania. Równocześnie jest to test wierności. Skoro ani dzień, ani godzina nie są znane, to nie można żyć na luzie ani jednej minuty. Można bowiem wówczas przegrać wszystko. Dlatego obraz człowieka czekającego trafnie odpowiada owej sytuacji. Biodra mają być przepasane, czyli trzeba się wielu rzeczy wyrzec. Pochodnia ma być zapalona, czyli należy żyć w świetle. Wówczas nie zaskoczy nas nadejście Pana. Przypowieść Jezusa otwiera zdumiewającą perspektywę nieba. Jeśli my czekamy na Pana, to On, o ile zastanie nas przygotowanych i czekających na Niego, sam zaprosi nas do stołu i osobiście będzie nam usługiwał, potraktuje nas jak przyjaciół, którzy na Niego czekali. Chcąc podkreślić, jak niespodziewanie nadejdzie, Chrystus posługuje się obrazem złodzieja. Ten atakuje zawsze wtedy, gdy się go ktoś najmniej spodziewa. Gdyby wiedziano o godzinie rabunku, to złodziej nigdy by nic nie ukradł. W kontekście wypowiedzi Jezusa tekst ten należy odczytać jedynie jako ostrzeżenie. Nadejście Pana będzie niespodziewane jak nadejście złodzieja. Jezus w tej wypowiedzi nie sygnalizuje ataku zła na nas, wobec którego również należy zachować czujność. Mówi o tym w innym miejscu. W czasie mszy świętej po przeistoczeniu mówimy: oczekujemy Twego przyjścia w chwale. To jest tekst, który odsłania eschatologiczne nastawienie całej liturgii. Należałoby nieustannie pamiętać, że spotykamy się przy stole, które obsługuje sam Jezus, podając swoje ciało i krew jako pokarm i napój. To On jest gospodarzem Eucharystii. Jeżeli w niej uczestniczymy, to znak, że jesteśmy gotowi na spotkanie z Nim, gdy przyjdzie w chwale. Taki jest najgłębszy sens liturgii eucharystycznej. Samo oczekiwanie nadejścia Chrystusa w chwale stanowi wykładnik chrześcijańskiej wiary. Im mocniej liczy się człowiek ze spotkaniem z Jezusem, które jest przed nim, tym bardziej każda godzina jego życia jest ukształtowana przez wiarę i miłość. Jeśli o tym zapomni, zatrzymuje się w doczesności i potrafi zapomnieć o tym, że Pan nadejdzie, a gdy się to stanie, będzie zaskoczony, a nawet przerażony. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 41 do 44. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Pytanie Piotra świadczy o tym, że słowa mistrza były kierowane do wszystkich, ale w pewnych sytuacjach były także zarezerwowane jedynie dla 12. Ponieważ wezwanie do wyczekiwania przyjścia Pana mogło być skierowane do wszystkich uczniów Jezusa i mogło być odczytane jako słowo do 12, Piotr prosił mistrza o sprecyzowanie adresatów. Odpowiedź Jezusa jest ukierunkowana wyłącznie na 12, czyli słowa o wyczekiwaniu były skierowane do wszystkich, a te, które teraz usłyszeli uczniowie, do przełożonych w kościele. Przełożony jest ustanowiony przez Pana w celu zarządzania służbą i jej karmienia. Dyscyplina i pokarm – oto odcinki specjalne odpowiedzialności przełożonych w kościele. Jeżeli przełożony wykona je dobrze, a nadejście Pana zastanie go w trakcie pełnienia jego woli, czeka go nie tylko pochwała, lecz awans. Taka jest perspektywa otrzymania bardziej odpowiedzialnych zadań. Jeśli ktoś zdał egzamin z odpowiedzialności za niewielką wspólnotę, to otrzyma większą. Kościół jest wspólnotą, a ta zawsze wymaga pewnej organizacji. Organizacja należy do społecznego wymiaru życia i jeśli by ono nie było zorganizowane, to zginie. Obserwacja przyrody dowodzi niezwykle precyzyjnej organizacji życia środowiska. Wszystko wskazuje na to, że i w niebie istnieje organizacja. Aniołowie tworzą chóry, w chórach są zastępy, o czym mówi Jezus w Getsemani. Demony są zorganizowane w legiony. Jeżeli tak jest w świecie duchów, to tym bardziej w świecie ludzi. Jest kilka wypowiedzi Jezusa, wprawdzie w formie przypowieści, ale jednoznacznie sygnalizujących istnienie w niebie stanowisk o dużej odpowiedzialności społecznej. O tym, kto otrzyma te stanowiska, zadecyduje stopień odpowiedzialności osiągnięty na ziemi. Nic jednak nie świadczy o tym, by w świecie miłości, której istota polega na odpowiedzialności, liczyły się jakiekolwiek stanowiska w Kościele na ziemi. Pierwsi mogą być ostatnimi. Na ziemi odpowiedzialność społeczna jest zadaniem, z którego Pan rozliczy precyzyjnie każdego, kto zadanie otrzymał. Dyscyplina oparta na prawie miłości to sztuka budowy środowiska z takich ludzi, jacy do wspólnoty należą. Dla każdego z nich jest miejsce. Ktokolwiek otrzymuje funkcję przełożonego w Kościele, winien być świetnie przygotowany nie tyle do rządzenia, ile do budowy środowiska, a to wymaga postawy służebnej, czyli sztuki wspomagania ludzi, by zajęli to miejsce we wspólnocie, które przygotował im Bóg. Jeśli się w tym odnajdą, to potrafią rozwinąć wszystkie swe talenty i charyzmaty i w najwyższym stopniu ubogacą środowisko, które tworzą. Uczeń Jezusa jest powołany do budowy środowiska i stopniowo winien dorastać do coraz większej odpowiedzialności społecznej. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 45 do 46. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu, mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, w którym się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Sługa mało odpowiedzialny wykorzystuje nieobecność Pana i żyje kosztem swoich podwładnych. Do tego posługuje się przemocą i wpada w uzależnienie od alkoholu. Rozliczenie z takim sługą będzie surowe. Jezus kładzie nacisk na konsekwencje, jakie się kryją w zapomnieniu o nadejściu Pana. Znamienne jest to, że zanika wówczas świadomość odpowiedzialności. Rozliczenie jest konieczne. Całe życie ucznia Jezusa jest oparte o rozliczenie dokonane przez samego Jezusa i On w swych wypowiedziach wielokrotnie z różnych punktów podprowadza do Niego. Przełożeni, a więc zarówno rodzice, wychowawcy, jak i wszyscy, którzy biorą na siebie odpowiedzialność społeczną, muszą się liczyć z dokładnym rozliczeniem przed Bogiem. Dotyczy to szczególnie ludzi sprawujących funkcje w Kościele. Władza, jaką otrzymują od samego Chrystusa, to przede wszystkim odpowiedzialność. Sąd przełożonego będzie 1000 razy ostrzejszy niż szeregowca. Będzie bowiem rozliczeniem z odpowiedzialności i troski o dobro podwładnych. Wychowanie odpowiedzialnych uczniów jest celem szkoły Jezusa, czyli Kościoła. To decyduje o tym, że wśród wszystkich społeczności na ziemi Kościół ciągle się liczy i że świat musi się z nim liczyć. Im większa troska o odpowiedzialność przed Bogiem, tym wspanialsi ludzie rosną w Kościele. Rodzina jest silna odpowiedzialnością. Jeśli dzieci stopniowo biorą na siebie odpowiedzialność, rodzice zostaną nagrodzeni za to przez Boga, a jeśli wychowają dzieci nieodpowiedzialne, ich rozliczenie będzie bardzo bolesne. Podobnie katecheza jest silna odpowiedzialnością uczestników. Im wyższa ich odpowiedzialność, tym wspanialsze owoce katechezy. Odpowiedzialność stanowi najważniejszy rys osobowości człowieka, a w ewangelicznej koncepcji wychowania jest on najważniejszy. Na jego straży stoi sam Bóg. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 47 do 48. Ów sługa, który poznał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Odpowiedzialność jest związana z wykonywaniem woli Pana. Jej rozpoznanie stanowi pierwszy ważny etap wypełnienia społecznej misji. Za rozpoznanie jest odpowiedzialny ten, kto podejmuje się wykonania zadania. Nie zawsze to rozpoznanie jest łatwe. Trzeba się uczyć umiejętności rozpoznawania woli Boga. Służy do tego szereg wskazań zawartych w dekalogu, w Ewangelii, w obowiązkach, w poleceniach przełożonych. Jeśli zadanie jest szczególnie skomplikowane, potrzebna jest mądra decyzja podjęta w sumieniu, za którą decydujący winien wziąć pełną odpowiedzialność. Gdy się pomyli w odczytaniu woli Boga, zostanie ukarany, ale jeżeli zrobi wszystko, na co go stać, to kara będzie mniejsza. Jeśli natomiast sługa zna wolę Pana, a nie wypełni jej, kara będzie sroga. Nie ma możliwości ucieczki od odpowiedzialności. Za to, co człowiek czyni, mówi, myśli, za każdą decyzję, on sam musi brać odpowiedzialność. Decyzje, jakie człowiek podejmuje w duchu odpowiedzialności, są jej pokarmem. Jeżeli są właściwe, to odpowiedzialność człowieka, a z nią zaufanie społeczne, wzrasta. Jeśli są niewłaściwe, odpowiedzialność, a z nią zaufanie, maleje. Czasem jedno nieodpowiedzialne zdanie może przekreślić zaufanie społeczne raz na zawsze. Słowa mistrza, komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, są przestrogą dla wszystkich ubiegających się o władzę. Nie wystarczy chcieć władzy. Trzeba sprostać obowiązkom, jakie się z nią łączą. Im większa władza, tym większa odpowiedzialność. Sąd z odpowiedzialności społecznej będzie zaskoczeniem dla wielu ludzi, którzy sięgnęli po władzę, a nie wykonali podjętych zadań. Na ziemi ktoś może wysoko cenić czas sprawowania władzy i stania na świeczniku społecznym, ale w dniu sądu może przeklinać dzień, w którym na ten świecznik się dostał. Słowa Jezusa odnoszą się nie tylko do samych przełożonych, ale do wszystkich, którzy otrzymali od Boga charyzmaty. One bowiem zawsze posiadają charakter społeczny. Rozliczenie z posiadanych charyzmatów to kolejny punkt sądu, jaki nas czeka. Nie wolno zakopać żadnego talentu, czyli zdolności potrzebnej do ubogacenia środowiska, w którym żyjemy, ani charyzmatów, w jakie zostajemy wyposażeni dla wzrostu wiary i miłości naszego otoczenia. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. Ludzie uważają, że będą sądzeni z czynów złych, dlatego niewielu stara się rozliczać na bieżąco z wykorzystanego czasu, pieniędzy, zdrowia, sił, kontaktów z ludźmi. Odpowiedzialność społeczna należy do istotnych wymiarów życia Ewangelią. Ona bowiem jest sercem miłości. Miłość to nic innego jak odpowiedzialność za siebie, za innych, za zadania, jakie powierzył nam Bóg. Głównym celem katechezy jest nieustanne doskonalenie odpowiedzialności tych, którzy chcą wędrować drogą naśladowania Jezusa. Zgubienie tego celu jest równoznaczne z wejściem na bezdroża, na których ginie katechizowany i katechizujący. Tak łatwo iść za katechizowanymi, a nie za Jezusem. Tak łatwo.